Zapraszam Cię do zakupu wyjątkowego pakietu e-booków Finansowe puzzle, czyli jak osiągnąć dobrobyt. W 4 krokach poprowadzimy Ciebie i Twoją rodzinę do finansowej niezależności. Jak wyjść z długów, jak ochronić wartość oszczędności, jak zadbać o finansową przyszłość dzieci, jak zostać rentierem. Ułóż z nami Finansowe puzzle i zaprogramuj swoją zamożność. E-booki są do kupienia na stronie www.klub.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam do sprawdzenia, przeczytania. Na pewno się nie zawiedziesz.
Subiektywnie o finansach do słuchania.
Praca zdalna powoli odchodzi w przeszłość. Coraz więcej firm wzywa pracowników do biur. Ale co na to pracownicy? I komu nie opłaca się lub opłaca pracować z domu? Czyta Maciej Danielewicz. Praca zdalna odchodzi w siną dal. Święciła triumfy w czasie pandemii, gdy pracownicy biur zostali zamknięci w domach, a firmy, chcąc nie chcąc, musiały dostosować się do restrykcyjnych przepisów. Mimo tego, że niewiele firm było dobrze przygotowanych technicznie do pracy zdalnej, większość z nich szybko się do tego dostosowała. Ale pracodawcy nie pokochali tej formy relacji z pracownikami. Natomiast pracownicy pracę zdalną w większości polubili. Czy po ponad 2 latach czeka nas powrót do biur? Praca zdalna nieco wyhamowała, ale czy pełny powrót do biur jest możliwy? Obszerne badanie na ten temat przeprowadzili naukowcy z Regionalnego Oddziału Amerykańskiej Rezerwy Federalnej z Nowego Jorku. Ich zdaniem, mimo pewnego wyhamowania pracy zdalnej w tym wyjątkowo gęstym od firm i biur regionie, praca zdalna zyskała sobie taką pozycję, że nie będzie można już z niej zrezygnować. Nawet jeśli część pracodawców wolałaby mieć pracowników skoszarowanych w wieżowcach przy głównych ulicach największej amerykańskiej metropolii, to realia rynku pracy na to nie pozwolą, choć prezesi i dyrektorzy w firmach wciąż kombinują, jakby tu z powrotem ściągnąć pracowników do pełnej pracy stacjonarnej. Praca zdalna w odwrocie. Ile pracy zdalnej będzie się nadal utrzymywać i na ile firmy będą czuły się komfortowo z pracą zdalną? Wyniki sierpniowych regionalnych badań przedsiębiorstw z regionu Nowego Jorku wskazują, że ponad 20% wszystkich prac usługowych i 4% wszystkich prac produkcyjnych jest obecnie wykonywanych zdalnie, co jest niemal identyczne z tym, co zgłoszono rok temu. Firmy oczekują, że ta ilość pracy zdalnej będzie się utrzymywać w nadchodzącym roku. Jednak średnio firmy z sektora usług wolałyby, aby około 15% pracy było wykonywane zdalnie, czyli mniej niż obecnie. Rzeczywiście prawie 1/4 firm usługowych w ciągu ostatniego roku zwiększyła wymagania wobec pracowników w zakresie pracy stacjonarnej, a 1 firma na 6 planuje w przyszłym roku zwiększenie intensywności pracy w biurze. Pracodawcy przyznają jednak, że choć praca zdalna ma swoje wady, jest ona szczególnie pomocna w przyciąganiu i zatrzymywaniu pracowników. Chociaż przed pandemią praca zdalna była wykonywana rzadko, to już w połowie 2021 roku mniej więcej 1/3 wszystkich prac serwisowych była wykonywana zdalnie. Podobnie jak około 8% pracy produkcyjnej. Rok później, do sierpnia 2022 roku, udziały te spadły do 21% wśród firm usługowych, a 7% wśród producentów. Podczas gdy w badaniu z sierpnia 2023 roku udział sektora produkcyjnego spadł do 4%, udział firm usługowych utrzymuje się na zaskakująco stabilnym poziomie. I rzeczywiście, patrząc na przyszły rok, firmy usługowe oczekują, że około 20% pracy będzie wykonywane zdalnie, a producenci oczekują, że będzie to 4%. Ten schemat jest spójny z innymi badaniami pokazującymi, że praca zdalna pozostanie już na stałe. Firmy muszą uwzględniać preferencje pracowników. Firmy odpowiedziały także na pytania, ile pracy zdalnej oferowałyby, gdyby nie musiały uwzględniać preferencji pracowników. Co ciekawe, idealna ilość pracy zdalnej z punktu widzenia ankietowanych przedsiębiorstw wynosi około 15% w przypadku firm usługowych, dwukrotnie więcej niż przed pandemią, ale mniej więcej o 1/3 mniej niż obecnie. W przypadku producentów jest to 4%, czyli właściwie tyle, ile faktycznie obecnie takiej pracy się wykonuje. Firmy usługowe wolą większy odsetek pracowników pracujących tylko w biurze w porównaniu z obecnymi rozwiązaniami, zamiast mniejszej liczby dni pracy zdalnej w przypadku pracowników hybrydowych. Takie firmy średnio wolałyby, aby 77% pracowników pracowało w pełni osobiście w biurze w porównaniu z 68% obecnie, a 14% w trybie hybrydowym w porównaniu z 19% obecnie. Zasadniczo firmy usługowe wolałyby, aby pracownicy hybrydowi pracowali nie więcej niż około 2 dni w tygodniu, a tylko 9% pracodawców woli, gdy ludzie pracują w pełni zdalnie w porównaniu z obecnymi liczbami wynoszącymi 13%. Podsumowując, choć producenci są w dużej mierze zadowoleni z niewielkiej liczby pracy zdalnej, która ma miejsce obecnie, to gdyby firmy usługowe postawiły na swoim, nadal wolałyby znacznie więcej pracy zdalnej niż przed pandemią, wskazując na korzyści, jakie czerpią z tego typu pracy. Jakie są korzyści, jakie koszty? Badanie koncentrowało się na firmach usługowych, ponieważ wśród producentów praca zdalna występuje rzadko. Dwie największe wymieniane zalety pracy zdalnej to utrzymanie pracowników i rekrutacja. Biorąc pod uwagę napięty rynek pracy w ciągu ostatnich kilku lat w Stanach Zjednoczonych, praca zdalna wyraźnie pomogła przedsiębiorstwom w znalezieniu i zatrzymaniu potrzebnych pracowników. W mniejszym stopniu przedsiębiorstwa odnotowały również zmniejszenie wydatków na nieruchomości i niższe koszty wynagrodzeń. Co ciekawe, firmy nie były podzielone co do tego, czy praca zdalna zwiększa produktywność ich pracowników. Około 30% określiło ten aspekt sprawy jako pozytywny, a nieco ponad 40% jako negatywny. Inne badania wykazały podobny rozdwojony wynik. Szczególnie chodzi o znaczne rozbicie w tym, jak praca zdalna sprawdza się w przypadku różnych rodzajów pracowników i firm. Niektóre z tych różnic prawdopodobnie odzwierciedlają rodzaj wykonywanej pracy, gdzie pracownicy wykonujący w izolacji głównie powtarzalne zadania mogą być bardziej wydajni pracując w domu, ale produktywność może ucierpieć wśród pracowników wiedzy zaangażowanych w działania wymagające współpracy i wymiany pomysłów. Około 60% firm usługowych twierdzi, że praca zdalna utrudnia ważne działanie niezbędne do osiągnięcia długoterminowego sukcesu, takie jak szkolenia i monitoring, komunikacja, współpraca oraz budowanie kultury miejsca pracy. Te uboczne efekty są podawane często w obecnym badaniu. Praca zdalna święciła triumfy produktywności w początkowym etapie pandemii, natomiast później firmy skarżyły się, że spada kreatywność związana z bezpośrednimi kontaktami, a także utrudniona jest komunikacja. Ograniczenie szkoleń w miejscu pracy, mentoringu i współpracy wynikające z pracy zdalnej może być szczególnie szkodliwe dla młodych pracowników i kobiet. Co więcej, inne badania wykazały, że pracownicy zdalni, głównie z tych samych powodów, mają mniejsze szanse na awans niż ich koledzy pracujący na miejscu, co potencjalnie hamuje rozwój zawodowy osób pracujących właśnie zdalnie. To połączenie kosztów i korzyści pomaga wyjaśnić, dlaczego firmy chciałyby oferować więcej pracy zdalnej niż przed pandemią, ale mniej niż obecnie. W Polsce popracujesz zdalnie w dużych, prywatnych firmach. Przekładając warunki pracy na sytuację w Polsce, obecny poziom stopy bezrobocia wynoszący według polskiej metodologii 5% jest najniższy od 33 lat. W rzeczywistości jednak pracownicy muszą się dostosować do warunków pracy w danej firmie i raczej trudno wymagać od wielkich organizacji dużych zmian tylko dlatego, że życzyliby sobie tak potencjalni nowi pracownicy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w końcu grudnia ubiegłego roku było 422 600 osób, które pracowały zdalnie. I odbywało się to pod hasłem zagrożenia epidemicznego, ponieważ w czwartym kwartale ubiegłego roku obowiązywały jeszcze przepisy związane z pandemią. GUS zebrał dane, zgodnie z którymi wykorzystanie pracy zdalnej było wyższe w sektorze prywatnym niż w sektorze publicznym. W sektorze publicznym udział osób pracujących zdalnie zmalał z 8% na koniec 2021 roku do tylko 1% pod koniec 2022 roku. W skali całej gospodarki wykorzystanie pracy zdalnej było największe w większych firmach zatrudniających powyżej 50 pracowników, gdzie zdalnie pracowało 4,8% osób. Było to o około 4 punkty procentowe mniej niż pod koniec 2021 roku. W najmniejszych firmach do 9 zatrudnionych osób pracowało zdalnie tylko 1,6% pracowników. Rok wcześniej było to 2,6%, a w firmach średnich o liczbie pracujących od 10 do 49 osób było to 1,1%, a rok wcześniej było to dużo więcej, 5,5%. Najwięcej osób pracowało zdalnie w województwie mazowieckim, gdzie aż 8% pracujących wykonywało pracę zdalnie w związku z przepisami pandemicznymi. Ale w województwach wschodnich było to już tylko 0,5%. Najwięcej zdalnych pracowników było w sektorze informacja i komunikacja. Tam pracę zdalną wykonywała co trzecia zatrudniona osoba. Rok wcześniej w tym dziale co druga osoba była na pracy zdalnej. Sporo osób było na pracy zdalnej również w takich działach jak profesjonaliści, naukowcy, wykładowcy, finanse i ubezpieczenia. Czy praca zdalna będzie nadal popularna? Choć pracy zdalnej będzie więcej niż przed pandemią, to zdaniem badaczy z FED z Nowego Jorku stopień intensywności tej formy wykonywania zadań będzie zależał od głównie podziału władzy między pracodawcami a pracownikami. Na rynku pracy, na którym obecnie to pracodawcy starają się o pracowników, firmy są bardziej skłonne do oferowania pracy zdalnej jako korzyści mającej na celu przyciągnięcie i zatrzymanie kadr. Wyniki ankiety FED wskazują jednak, że firmy generalnie wolą mniej pracy zdalnej niż ma to miejsce obecnie. Wprowadzają też zmiany wymagające większej pracy w firmie. Około 25% firm usługowych objętych ankietą FED wymagało od pracowników częstszego przebywania w biurze w ciągu ostatniego roku, a 17% twierdzi, że w nadchodzącym roku zwiększy wymagania dotyczące obecności w biurze. Zmiany te już wskazują na niewielkie ograniczenia w zakresie pracy zdalnej w przyszłości. Jeśli rynki pracy pozostaną napięte, ilość pracy zdalnej może się utrzymać na stałym poziomie. Ale jeśli rynki pracy się ochłodzą, pracowników będzie więcej, firmy mogą w dalszym ciągu ograniczać ilość pracy zdalnej, aby uzyskać lepszą równowagę między kosztami a korzyściami. Również w Polsce widać dążenie firm do ograniczenia pracy zdalnej jako trudniejszej do kontrolowania. Czy to oznacza, że krok po kroku i rok po roku skala pracy zdalnej będzie się kurczyć?
To była audycja z cyklu Subiektywnie o finansach do słuchania. Więcej artykułów czytanych przez autorów znajdziecie na naszej stronie www.subiektywnieofinansach.pl w zakładce do słuchania oraz na naszym kanale podcastowym.